Jeżeli potrzebujesz gotowego narzędzia, które pokaże Ci, jakie dokładnie marketingowe metryki mierzyć tydzień do tygodnia, miesiąc do miesiąca, jakie dane tam wprowadzać, dlaczego właśnie takie, jak wyciągać z nich wnioski i wreszcie, jak łączyć te marketingowe dane z wynikami działu sprzedaży, to przygotowałem dla Ciebie do ściągnięcia absolutnie bezpłatnie gotową tabelkę, gotową do uzupełnienia, którą teraz w tym odcinku krok po kroku z Tobą omówię. Zaczynajmy! Dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. Tak jak w sumie się tego spodziewałem, w zeszłym tygodniu ukazał się odcinek o analityce marketingu. Poruszaliśmy tam wysokopoziomowy wątek, jakie dane gromadzić, jak je interpretować. I był to odcinek, nazwijmy to, zrobiony trochę na sucho, odrobinę teoretyczny. Mówiliśmy sobie o pewnych pojęciach, implikacjach tych pojęć, co z nich wynika, jak myśleć o poszczególnych z nich. I aż się prosiło, żeby w ramach suplementu przygotować już taki czysto mięsisty odcinek, że zobacz, tu jest sobie tabelka i taką daną możesz wprowadzić tu i takie wnioski z niej wyciągnąć. Więc Vox Populi, Vox Dei. Przygotowałem dokładnie taki odcinek. Więc jeżeli słuchasz tego w formie podcastowej, to albo gorąco Ci polecam, żeby po prostu potem pobrać sobie tabelkę, która będzie do pobrania właśnie z opisu tego odcinka, albo być może odczekać z przesłuchaniem, kiedy będziesz w stanie sobie właśnie gdzieś na spokojnie tego posłuchać, bądź obejrzeć z wideo w tle. Ja tak czy owak standardowo będę każdą rzecz tłumaczył tak, jakbyś tego nie widział, no ale fajnie byłoby również na bieżąco obserwować, tak jak ci z Was, którzy są na YouTubie, to są machanie bezpośrednio do Was, w tej chwili być może właśnie to widzą. Na sam początek, niczym chłopaki nie płaczą, historia tego swetra, czyli po co w ogóle taka tabelka, wątek jest bardzo prosty. W teorii bylibyśmy w stanie wyciągnąć wszystkie te dane bezpośrednio, czy z panelu Analyticsa, Google Analyticsa, w sensie Google Ads, czy może Facebook Ads, ale potem musielibyśmy je porównywać między sobą, a jak wiemy, one bywają złudne. Po drugie, przy trudniejszych branżach, a większość B2B to po prostu rzeczy trudne, jeżeli chodzi o promocję i potem ocenę działań marketingowych zwłaszcza, to same dane z tych paneli bez odpowiedniego komentarza i wyciągnięcia jeszcze dodatkowych informacji, być może z CRM, czy po prostu spotkania z zamówieniem, zwyczajnie się nie sprawdzą. A druga bardzo ważna uwaga, ta tabelka nie jest kompletna. W tym sensie, że dałoby się tam jeszcze dołożyć całą masę danych dodatkowych, dodatkowo nomen omen kontekstualizujących wszystko to, co powiem. Pewnie, żeby się dało. Natomiast ja jestem już w tym wieku, mam za sobą tyle lat doświadczenia, że głęboko zgadzam się z hasłem, że prostota jest najwyższą formą wyrafinowania. Czy fajnie byłoby mieć idealne narzędzie zbierające wszystko? Pewnie, że fajnie. Ale czy realnie wtedy mielibyśmy aż tyle czasu, żeby do niego zaglądać? Lepiej mieć na początek jakiś wariant minimum, nad którym możemy się pochylić, kilka wniosków z niego wyciągnąć i ewentualnie pogrzebać, bądź zlecić pogrzebanie komuś głębiej, jeżeli będą nam te dodatkowe dane do czegoś potrzebne. A kto wie, może się okaże, że akurat w kontekście Twojej firmy te wszystkie dane do takiego wysokopoziomowego przeglądu absolutnie wystarczą i będziesz w stanie dzięki nim podejmować trafniejsze decyzje. To powiedziawszy, odpalajmy Excela. Tabelkę, którą Ci właśnie prezentuję, roboczo nazwałem sobie od leada do deala. I to, co właśnie widzisz, to oczywiście fragment większej tabeli, bo normalnie zbiera ona wszystkie miesiące po kolei oraz dane z całego roku, ale nie chciałem tutaj dodatkowo zaburzać wyglądu, stąd pokazuję tylko część danych. I dodatkowo wprowadziłem pewien kod kolorystyczny, to znaczy to, co jest wprowadzone na fioletowo, to są najczęściej dane, które wprowadza dział marketingu bądź osoba z działu marketingu. To, co jest na czarno, to są z kolei dane, które dostarczają osoby z działu sprzedaży. Dlaczego w ten sposób? Ano dlatego, że ta tabelka robocza nazywa się od leada do deala i jest trochę prowokacją, no prowokacja to złe słowo, jest trochę pretekstem, żeby spotkać się wspólnie właśnie z marketingiem i sprzedażą, pochylić nad jednymi danymi, które są interpretowane w konkretny sposób, tu wracam do poprzedniego odcinka i tego, co mówiliśmy sobie właśnie o definicjach, i następnie postarać się na podstawie tych danych wyciągnąć jakieś fachowe wnioski. I jakie po kolei mamy dane, jaka jest definicja każdej z tych danych i czemu nam służą? Pierwsza sprawa to oczywiście, w jakich interwałach sobie takie informacje mierzymy. My pracujemy w oparciu o tak zwane PDCA, co oznacza, że dane analizujemy tydzień do tygodnia i potem robimy sobie swego rodzaju podsumowanie miesięczne. Stąd pierwsza informacja to oczywiście podział tydzień do tygodnia, który sobie wprowadzamy. I drugą daną, którą potrzebujemy, jest wprowadzenie budżetu. Tu ważna sprawa, to co w tej chwili obserwujemy, to oczywiście jest wyłącznie budżet na działania płatne. Jeżeli są kampanie płatne, no to będzie to Google i Facebook. Jeżeli w międzyczasie zlecilibyśmy jakieś publikacje, artykuły sponsorowane, czyli wszystko, co wymaga po prostu transferu pieniężnego, to też będziemy to do tej części budżetowej po prostu dodawać. Nie ma tu powtarzalnych kosztów narzędzi, nie ma tu powtarzalnych kosztów osobowych, czyli po prostu ludzi pracujących w marketingu czy sprzedaży. Od tego są osobne zestawienia przygotowane przez dyrektora finansowego. To do potrzeby czystej oceny marketingu w najprostszym rozumieniu, a to prostotą dziś się zajmujemy, nie jest mi potrzebne. No a druga kwestia, zakładając, że z takich narzędzi czy takiego kontrolingu do tej pory nie korzystałeś, to ten sposób podchodzenia sobie i mierzenia budżetu tydzień do tygodnia pozwala mi potem oraz moim zespołom po czasie ocenić, czy te pieniądze są wydatkowane równomiernie. Czy być może są na przykład powtarzalne okresy w roku, powtarzalne okresy w miesiącu, na przykład trzeci tydzień, pierwszy tydzień, gdzie z jakichś powodów na przykład tego budżetu wydajemy więcej i oczywiście, czy przekraczamy kwotę całkowitą. A widziałem takie działy marketingu, które w teorii miały wyznaczone górny, nieprzekraczalny budżet, ale w praktyce okazało się, że ten deadline, tudzież ten limit, to trochę święto ruchome. I się nagle ktoś budził, wydając 20 tysięcy więcej, niż miał z zaplanowanego budżetu, który również wynosił 20 tysięcy. Ot, taka ciekawostka. Stąd. Nie ma tu kosztów osobowych, nie ma tu kosztów narzędziowych, są wyłącznie koszty wszystkich zewnętrznych materiałów typu reklamy w Google, czyli koszty budżetów i na przykład publikacja linków, jeżeli są to działania SEO i tak dalej, i tak dalej. Gdybym chciał, mógłbym to sobie dodatkowo rozbić, ale na tym poziomie makro przeglądu tego nie potrzebuję. Kolejną kluczową kolumną w tym wypadku jest kolumna kontakty. I jak widzisz, kolumna kontakty jest obok kolumny leady. Pytanie brzmi, czym jest kolumna kontakty? Prawdopodobnie, jeżeli masz firmę B2B, firmę usługową, to wiesz, że na twojej stronie pojawia się cała masa różnego rodzaju wiadomości, z których na przykład część to będzie spam. Albo część to będą zapytania zupełnie nie nadające się na leady o rzeczy, których nie świadczysz. Tutaj ciekawostka. Na przykład był taki okres w historii naszych reklam, że z jakiegoś powodu na stronę agencji DigiDoc regularnie wpadały zapytania ludzi, którzy chyba chcieli coś załatwić w ZUS-ie. I po czasie, próbując dojść, z czego mogło to wynikać, ustaliłem, że być może gdzieś na stronach powiązanych z ZUS-em albo innymi rozliczeniami pojawiały się ludziom nasze banery, ścigające ich być może remarketingowo albo w jakiś inny sposób i oni stamtąd się przeklikiwali i wysyłali u nas na stronie agencyjnej, na stronie kontaktu zapytania, żeby im tam coś tam w ich rozliczeniach załatwić. No więc nie bardzo jest to lead, ale jest to jakiś nawiązany kontakt. Druga sprawa to oczywiście kwestia tego spamu. Czasami w wyniku jakichś zapytań czy jakichś działań dostajemy strzała od Google'a, w sensie nasze wpisy czy nasze rzeczy są bardziej widoczne i nagle się okazuje, że wpadają na przykład jakieś ruskie trolle pisujące coś tam. Albo jacyś amerykańscy pseudomarketerzy oferujący nam worek leadów za darmo, nie patrzący nawet, że sami tego typu usługi świadczymy i tak dalej, i tak dalej. Podsumowując więc, będzie sporo sytuacji, w której zwyczajnie będziesz mieć więcej kontaktów niż leadów. I to trzeba po prostu mierzyć. Jaki jest stosunek kontaktów, czyli każdego wysłanego formularza, zapytania na twoje prywatne maile, zapytania na maile ogólne. Bardzo ważne jest, żeby nauczyć i zespół, i siebie zbierać te dane ze wszystkich źródeł. Wielokrotnie widziałem sytuację, w której ktoś na przykład mierzył wyłącznie formularze wpełnione na stronie. Natomiast na zakładce formularza kontaktowego z firmą, obok po prostu wspomnianego formularza, był na przykład jeszcze jakiś ogólny mail typu sales@mojafirma.pl, gdzie również można było wysłać zapytanie. Albo byli wyszczególnieni jacyś pojedynczy handlowcy, do których też można było się odezwać. I potem dział marketingu czy osoba za to odpowiedzialna, myśląc o leadach, liczyła tylko to, co na przykład w Google Analyticsie miała podpięte jako konwersję, czyli wypełnienie takiego formularza. A danych o bezpośrednich wysłanych mailach już na przykład taka osoba nie miała, to też trzeba nauczyć się zbierać, taki proces wdrożyć. Nie ma co się łudzić, choć brzmi prosto, to łatwy wcale nie jest. Więc w tych kontaktach musicie znaleźć wszystko. I w tym wypadku pierwszym pytaniem, które chcemy sobie zadać brzmi, jaki procent naszych kontaktów to są tak naprawdę leady? I może się często okazać na przykład, że taka analiza pogrzebie jeden z kanałów pozyskiwania potencjalnych klientów, czasami jest to SEO. Podam nawet na naszym przykładzie. Całkiem niedawno pojawił się na naszej stronie jeden z wielu artykułów na temat TikToka. My na stronie mamy opisane zarówno tworzenie reklam na TikToku i mieliśmy jeszcze kilka innych rzeczy z TikTokiem związanych. O ile artykuł o reklamach nic nam nie szkodzi, o tyle inny artykuł szerzej o TikToku i jego fenomenie sprawił, że wypozycjonowaliśmy się bardzo wysoko na hasła typu co to jest TikTok i jak działa i tym podobne. To super, bo to pokazuje, że nasze skrzydło SEO, które również jako usługę świadczymy, radzi sobie bardzo dobrze nawet w tak wysokich hasłach, bo być w pierwszej dziesiątce na tak popularne frazy łatwe nie jest, ale miało to pewien niezamierzony efekt uboczny. Otóż dostawaliśmy całą masę zapytań, w cudzysłowie, od osób, które pisały, chcę mieć 2 miliony obs, chcę milion obserwujących jutro, czyli osoby, które chciałyby zrobić karierę na TikToku i pomyślały nawet, że może nasza agencja by im w tym pomogła. No cóż, według żadnego kryterium nie jest to dla nas nawet lead, więc generalnie czegoś takiego nie kwalifikujemy. Stąd jako kontakt traktujemy każde zapytanie, które wpada na dowolną ze skrzynek bądź formularzy i tobie również tak sugeruję, bo to nam pozwala potem udzielić odpowiedzi na jedno pytanie. Czy generujemy wartościowy ruch w wyniku naszych działań? Czy osoby, które wchodzą, należałoby zmienić? Czasami może się okazać, że trzeba będzie jakieś rzeczy ze strony usuwać. Nieraz się zdarzało, że pracowałem właśnie z specyficznymi firmami technologicznymi albo produkcyjnymi, które padły ofiarą, ponownie w cudzysłowie, działań SEO-owych, które przyniosły wzrost ruchu na stronie, ale on zaowocował przede wszystkim wzrostem tych śmieciowych, choć brzydko tak w kontekście zapytań ludzkich mówić, kontaktów, no bezwartościowych kontaktów z perspektywy tej firmy, które nie przekładały się na lidy. I chcąc zdiagnozować, gdzie jest problem w naszych działaniach marketingowych, naszych w rozumieniu tychże firm, to właśnie o to należało się spytać. Czy rośnie nam miesiąc do miesiąca, tydzień do tygodnia liczba kontaktów? A czy co za tym idzie, rośnie nam bądź spada również liczba lidów? Co prowadzi nas do zapytania, czy do kolumny kolejnej? Kolejną kolumną, czy kolejną rzeczą, jeżeli po prostu tego słuchasz, którą warto w takiej tabelce sobie zaplanować, jest kolumna lidy. I jak widzisz, i być może też pamiętasz z poprzedniego odcinka, ja odróżniam lidy od lidów kwalifikowanych. Więc jakie jest miejsce kolumny lidy w tej triadzie? Kontakty, lidy i za chwilę MQL. Kontakt jest każdym zapytaniem skierowanym do strony. Natomiast lead jest każdym zapytaniem, które potencjalnie brzmi sensownie, choćby nie było z naszej buyer persony. I znów najłatwiej będzie mi to wytłumaczyć na naszym przykładzie. Tak się składa, że my w Digitoku najbardziej jesteśmy w stanie pomóc tym firmom, które są już bardziej rozwinięte. Na przykład sklepowi internetowemu, który generuje już kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy miesięcznie, żeby wyskalować jego działania. Kogoś takiego, po pierwsze mówiąc brzydko, będzie stać na obsługę naszą, zobaczy większy impact w krótszym czasie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli wpadnie do nas ktoś, kto pisze, mam startującą firmę i jest to sklep internetowy bądź będzie to sklep internetowy, to jest to zapytanie sensowne. Nie jest to spam, nie jest to osoba, która chce być gwiazdą TikToka i tak dalej, ale nie jest to zapytanie, z którym będziemy chcieli współpracować. Komuś takiemu grzecznie podziękujemy, przekierujemy może na kurs online, bo na moim kursie online taka osoba najpewniej, najszybciej skorzysta, a nie na naszej bezpośredniej obsłudze i tym podobne. Więc lead jest każdym zapytaniem tego typu, ale również innym. Czasami na przykład wpadają zapytania i ty na pewno też takie masz, typu poproszę o kontakt, poproszę o ofertę. I możesz sobie zobaczyć, z jakiej domeny to wpada, ale nie zawsze wpada to z domeny firmowej. I łatwo byłoby coś takiego uznać za spam, przed czym cię stanowczo zniechęcam, kogoś takiego zwyczajnie trzeba zweryfikować. Tak się bowiem składa, że jeden z najdłużej pracujących z nami w Digitoku klientów i jednym, z którym po prostu współpracujemy już najszerzej, będąc jego pełnoprawnym zewnętrznym działem marketingu, robiącym realnie wszystko, jest osoba, firma, która wpadła z maila z domeny gmail.com, z mailem treści jednolinijkowej, proszę o kontakt i numer telefonu, a ja, który wtedy jeszcze osobiście sprzedawałem u nas, po prostu chwyciłem za telefon i się okazało, że to jest bardzo, bardzo duży sklep internetowy z odzieżą damską. Bywa więc różnie, stąd jako lead traktujemy każde zapytanie, którego nie umiemy jeszcze skwalifikować, ale wydaje się potencjalnie sensowne i trzeba to dalej zweryfikować, oraz każde zapytanie, nawet spoza buyer persony, ale pokazujące, że docieramy do sensownych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że Następna kolumna, którą moglibyśmy sobie dobudować, choć w tej uproszczonej wersji ja już nie mam, to jest jaki procent wszystkich kontaktów to lidy. Żeby zobaczyć właśnie, czy rośnie nam z tygodnia na tydzień liczba spamu. Czy rosną nam zapytania o rzeczy, których nawet nie świadczymy, albo z segmentów, których po prostu nie chcemy dotykać. Lub po prostu, czy rośnie nam generalnie liczba lidów, czy w wyniku wszelakich działań tych zapytań jest więcej. Może nie są to jeszcze takie zapytania, jakie chcemy, ale rzeczywiście się pojawiają. Czy nasza prezencja internetowa jest coraz lepsza? Czy prezencja marketingowa jako taka? Jest to bardzo ważny komponent dla mnie. No i oczywiście ostatni wskaźnik z tego wynikający, czyli koszt pozyskania pojedynczego lida, żeby zobaczyć, czy utrzymuje się na stałym poziomie, jaka jest jego miesięczna średnia, czy w wyniku naszych działań będzie rósł, czy spadał i czy jest to potencjalnie ważne dla późniejszych aspektów tabelki, o czym jeszcze za chwilę. Mamy więc już kontakty, mamy lidy, mamy kolejny element, czyli CPL, cost per lead, koszt pozyskania jednego lida. Możemy przejść do kolejnego wątku, którym jest MQL. MQL, o tym opowiadałem szerzej w poprzednim odcinku, ale gdybyś miała go nie słuchać, nie odsłuchać, do niego nie wrócić, to warto to powiedzieć teraz. MQL to z angielskiego Marketing Qualified Leads. Lidy kwalifikowane marketingowo. W moim rozumieniu, szukając najprostszej możliwej definicji tego, jak się za to zabrać, powiedziałbym to w ten sposób. Każdy lead, który spełnia przyjęte przez ciebie definicje czy kryteria bycia z buyer persony, jest leadem kwalifikowanym marketingowo. Możemy więc mieć lead, zapytanie o współpracę od firmy, której po prostu nie będziemy w stanie pomóc, nie będziemy w stanie obsłużyć, a możemy mieć lead, który rzeczywiście jest leadem, z którym wiemy, że będziemy chcieli prowadzić dalej rozmowy. I to brzmi sensownie i okej, to jest metryka, którą możemy mierzyć. Widzimy więc na przykład w tym wypadku porównania lipca, że było 40 kontaktów, 33 lidy, ale 22 MQL. Co daje? Kolejna kolumna, procent MQL-i. Metrykę, którą warto monitorować, czy rośnie, czy spada. Jaki procent zapytań, które wpadają do nas, to są zapytania kwalifikowane marketingowo, czyli takie, które są realnie z naszej buyer persony. Bo to nam w tym momencie powie, że o proszę, w tym pierwszym tygodniu było to 66%, w drugim 73% prawie, ale nad tymi kolejnymi dwoma tygodniami trzeba by się już pochylić, co się stało, jeżeli oczywiście w ogóle coś, że wynik spadł niemalże o połowę. I tutaj proszę, na 43 zapytania tylko 15 było MQL-ami, więc to 34%. I w kolejnym tygodniu niestety to się utrzymało, czyli było 34, 11, czyli 32%. To nam daje procent lidów kwalifikowanych marketingowo i widzimy, że generalnie w ciągu miesiąca wyszliśmy na poziomie co najmniej 50%, co jest i tak wysokim poziomem, ale oczywiście można nad nim pracować i chcielibyśmy, żeby było to więcej, żeby było tego wyżej. I potem miesiąc do miesiąca, tydzień do tygodnia, rok do roku możesz dokładnie takie dane porównywać. Czy ten wskaźnik nam rośnie, więc nasz marketing jest coraz lepszy, daje coraz lepsze efekty, niezależnie od tego, czy widzimy jeszcze z tego zapięte deale, no bo cykle sprzedaży bywają różne, czy na przykład ten wskaźnik spada, więc na przykład robiliśmy coraz więcej działań marketingowych, ale niestety nie przekłada się to na jakościowe zapytania. Zapytania owszem się pojawiają, ale od osób, z którymi nie chcemy działać. Piękne narzędzie z mojej perspektywy i piękne metryki, które można obsługiwać, a co za tym idzie? Dalej mamy, nazwane już naprawdę niczym jakby kod po klawiaturze przebiegł, CPMQL, czyli z angielska Cost Per Marketing Qualified Lead, koszt leada kwalifikowanego marketingowo, czyli koszt tego pojedynczego leada, na którym ci realnie zależy. Tu widzimy, że koszt zwykłego leada to było 267 zł, ale koszt leada kwalifikowanego marketingowo to już 520 prawie 1 zł. I to już jest rzecz szczególnie istotna. Tą połową tabelki na pewno zainteresuje się marketing i na pewno powinien wszystkie te dane mieć. Tyle, że jak być może wiesz z poprzedniego odcinka, jeżeli nie, to ochoczo to powtórzę. Ja wprowadzam jeszcze jedno rozróżnienie. Rozróżnienie między MQL-em a SQL-em. SQL, pojęcie jest czysto sprzedażowe, czyli lead kwalifikowany sprzedażowo. I dlaczego by to w ogóle rozdzielać? Że przecież skoro ktoś jest leadem spełniającym założenia działu sprzedaży z marketingiem, jakichś wspólnych definicji tego, jak działają u was leady w firmie, to po prostu prowadzimy teraz procesy sprzedaży z nimi. Gdzie tu problem? No problem może być. Zobacz proszę na wyniki w tej tabelce, a dla słuchających tego odcinka omówię. Mamy w pierwszym tygodniu lipca 22 MQL-e, leady spełniające kryteria buyer persony. ale SQLi tylko 11, to jest 50%. Podobnie w drugim, 27 MQLi, ale z kolei 10 SQLi. W kolejnym było mniej MQLi, mniej leadów takich kwalifikowanych marketingowo, było ich 15, ale z kolei już 12 z nich stało się SQLami, już 80%. O co chodzi? SQL, czyli lead kwalifikowany sprzedażowo, to jest kolejne pojęcie, które będziesz musiała nagiąć do swoich własnych potrzeb, ale z mojej perspektywy to jest lead, który spełnia kryteria kwalifikacji sprzedażowej. I tu jest trochę różnica, bo można być osobą spełniającą założenia buyer persony, firmą o odpowiedniej wielkości, o odpowiedniej liczbie pracowników, o odpowiednim poziomie przychodu, rynków, czy może takiej, która ma problem, który wiesz, że rozwiązujecie. Kryteria tego typu opisu buyer persony są różne. Natomiast kryteria kwalifikacji sprzedażowej są trochę inne. Czy ta osoba jest decyzyjna w tej konkretnej firmie? Czy ta osoba musi ten problem rozwiązać szybko, więc będzie teraz chciała z tobą na ten temat rozmawiać? Czy będzie miała na to budżet? Bo może ktoś jest twoje buyer persony i ma taki problem i potrzebuje usługi takiej jak twoja, ale chciałby dwa razy taniej niż ty to oferujesz. Więc jak widzisz, będzie kilka pól, gdzie potencjalnie będzie między wami rozjazd. Rozjazd między marketingiem a sprzedażą. I przeważnie zauważyłem, że w firmach jako lead kwalifikowany jest traktowany wyłącznie lead kwalifikowany sprzedażowo i to są te jedyne kryteria, które należy sprawdzić i potem, w cudzysłowie mówiąc, marketing dostaje bęcki. Słabe leady, kiepska robota, więcej leadów. Więc marketing szuka, co tu zrobić, żeby leadów było więcej i liczy, że tak kaskadowo, jak zrobi tam jeszcze jedno zero, jeszcze dwa razy tyle leadów, co ma, to po prostu tych leadów kwalifikowanych po ich niemu będzie więcej. Natomiast dla mnie rozgraniczenie tych pojęć daje pewną ciekawą perspektywę, bo mówi nam to w ten sposób. Słuchajcie, z 11 leadami prowadzimy rozmowę, zaczęliśmy je prowadzić, natomiast 22 osoby były z naszej buyer persony. One może za jakiś czas do nas wrócą. Może u nich proces się rozwarstwia, zmienia, jest wieloetapowy czy coś tam. W każdym razie wiemy, że to były właściwe osoby. One teraz tej potrzeby nie mają. One teraz na to być może budżetu nie mają. Ale to są takie osoby, jakich chcemy. Więc komunikacja prawdopodobnie jest dobra. Można ją amplifikować, można ją rozszerzać. Co innego, gdyby okazało się, że wpada mnóstwo leadów, ale leady nie są kwalifikowane marketingowo, czyli nie są z buyer persony. Wówczas wniosek byłby prosty. Musimy zmienić komunikację. Nie trafiamy z naszym przekazem do właściwego segmentu. Faktycznie potrzebny jest jakiś wstrząs w marketingu. Natomiast jeżeli wpadają leady kwalifikowane marketingowo, ale nie przechodzą kwalifikacji sprzedażowej, nie rozpoczynamy z nimi rozmów, wiemy, że nie będą miały budżetu, odpadają z dowolnego innego procesowego sprzedażowego poziomu, to warto się zastanowić, co jest nie tak. A może w sumie coś sprzedażowego jako proces robimy źle? Może na przykład za późno te leady są podejmowane. Takie sytuacje też widziałem. Sytuacja na przykład bardzo często u dealerów samochodowych, gdzie leady z Facebooka, mówiłem o tym kiedyś na jednej konferencji, były uznawane w jednego dużego dealera za złe, ale dlatego, że handlowcy mający swoje przekonania, że na pewno będą złe, dzwonili do nich po tygodniu. Po tygodniu to człowiek zapomniał, że jakiejkolwiek jaździe próbnej albo leasingu myślał. Więc to była trochę samospełniająca się przepowiednia. W kontekście firm usługowych czy po prostu firm B2B może to być zupełnie inny powód, ale warto mieć to rozgraniczenie na myśli. Typu słuchajcie, dobra, mieliśmy tylko 11 spośród 22 kwalifikowanych sprzedażowo leadów, z którymi rozpoczęliśmy rozmowy i proces się toczy, ale w tym marketingu nic nie zmieniajmy jeszcze chwilowo, próbujmy to wyskalować, obserwujmy, co się będzie działo dalej. Pamiętajmy, po pierwsze, nie szkodzić. Czasami nerwowe ruchy, nerwowe zmiany nam nic nie pomogą. Grunt to wiedzieć, kiedy zmieniać. Na podstawie takich danych możemy to zmieniać. I kontynuując nasz przegląd, jak widzisz, jest tutaj po prostu kolejna metryka procentowa. Jaki procent MQL-i zamienia się w SQL-a? Czyli właśnie ile leadów kwalifikowanych marketingowo, to leady kwalifikowane sprzedażowo. Co mogłoby nas uspokoić pod tym kątem, że zobaczcie, przez pierwsze dwa tygodnie lipca w tym hipotetycznym przykładzie mieliśmy 22 i 27 MQL-i. Był to wysoki poziom na tle tego, co było wcześniej po prostu leadami, ale kwalifikację sprzedażową przeszło tylko odpowiednio 50% i 37%. Więc co z tego, że było ich dużo, jak tylko połowa, niecała połowa, zamieniła się w procesy w pełni sprzedażowe. I teraz zobaczcie taką sytuację. Mamy kolejne tygodnie, czyli do połowy lipca było odpowiednio 40-43 kontakty, potem 45-36. Mniej więcej podobnie. Jeżeli chodzi o leady, było 33-37, tutaj mamy jeden odchył 43, potem 37. Kosztowo wychodzi to w miarę podobnie, ale spadek MQL-i, leadów z buyer persony, realnie było 15-11, a wcześniej było 22-27. Więc procentowo jest to spadek o połowę. To mamy 34% to 32%. Co za tym idzie, koszt takiego MQL-a drastycznie wzrósł na 700-800 zł. Natomiast kiedy spojrzymy sobie, z iloma dalej są prowadzone rozmowy handlowe, no to kurczę. Poprzednio były 22 MQL-e, leady z buyer persony. I tylko z 50%, z 11 z nich są prowadzone rozmowy, a teraz było tych MQL-i mniej, było 15, ale 12, 80% z nich okazało się takimi, które mają problem, budżet, potrzebę i wszystkie te inne potencjalne kryteria kwalifikacji i rozmowy toczą się dalej. Coś tu ewidentnie poszło lepiej w kolejnych tygodniach. Mamy już procent SQL-i z MQL-i, czyli jaki procent leadów zakwalifikowanych marketingowo zamieniło się w lead kwalifikowany sprzedażowo i toczą się z nimi rozmowy, to już 80%. Co za tym idzie? Tak naprawdę koszt leada kwalifikowanego sprzedażowo jest bardzo bliski kosztowi marketingowemu. I wreszcie ostatnie dwa elementy tej tabelki. Deale i CAC. Deale, czyli po prostu ile było podpisanych umów. Tutaj 7 z 11, tutaj 5 z 10, 50% skuteczności, tu 3 z 12, tu 3 z 9. To jest sama w sobie istotna informacja. Oczywiście moglibyśmy też dołączyć ten wskaźnik procentowy, ale ostatnią metryką jest CAC. Customer Acquisition Cost. Koszt pozyskania klienta. Obliczany w perspektywie wszystkich leadów. Czyli ile kosztuje pozyskanie jednego klienta, biorąc pod uwagę budżet i liczbę leadów i liczbę deali, które wygenerowaliśmy. I w tym momencie widzimy, że średni koszt takiego pozyskania klienta to 2170 zł w tym konkretnym miesiącu. Jest to również metryka, którą możemy obserwować i starać się zrozumieć, co się stało tak dobrego, że w pierwszym tygodniu było 7 kontraktów z 11 SQL-i i tak dalej. Ta tabelka ma oczywiście swoje wbudowane w nią wady, które jeżeli podeszlibyśmy do niej bezrefleksyjnie, trudno byłoby zaadresować. Dlatego, że ona nie bierze pod uwagę, że osoba, która na przykład rozpoczęła ten proces w tym tygodniu, zamknie się, mówiąc po handlowemu, w tym. Ale no, powiem w ten sposób. Wolę się zgodzić na pewne wbudowane w system wady, i potem stwierdzić, kurczę, to prowokuje mnie do kolejnego pytania i poszukać tej głębszej odpowiedzi, niż nie mierzyć nic albo mierzyć to w 15 systemach na 15 sposobów. Czyli niestety w takiej analityce wolę mieć kilka wad, którymi muszę się nauczyć żyć albo umieć je obejść, ale mieć pewne rzeczy, które mogę sobie porównywać i po prostu potem kontekstualizować odpowiedzi, niż nie obserwować nic miesiąc do miesiąca czy tydzień do tygodnia. A tak to jestem w stanie na podstawie tej jednej tabeli sprawdzać, ile zapytań do nas wpada? Czy więcej, czy mniej? Czy ta większa liczba przekłada się na wartościowe zapytania? Takie, które w ogóle proszą o takie usługi, których chcemy? Czy takie rzeczy, które po prostu świadczymy? Jaka część z tych zapytań, MQL, to są takie, którym faktycznie możemy sprzedać, bo spełniają kryteria, które my sami sobie wyznaczyliśmy? Są z tego segmentu, a nie tylko na przykład są sklepem internetowym, są firmą produkcyjną, ale nie taką, z którą my chcemy pracować. Z jaką częścią spośród tych ludzi realnie rozpoczęliśmy i kontynuujemy rozmowy sprzedażowe i jak duży to jest procent z wcześniejszych po prostu wygenerowanych MQL-i, żeby zobaczyć, gdzie potencjalnie leży problem i czym się musiałbym zająć i ile nam się z tego udaje zamknąć tematów i ile nas to finalnie kosztuje, żeby móc w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, dobra, to teraz jakbym sobie tak dwukrotnie budżet zwiększył, to ile mniej więcej powinienem mieć, porównując to do poprzednich miesięcy, więcej MQL-i, więcej SQL-i, leadów i tak dalej, i tak dalej. Ale takie już daleko idące wnioski to w ogóle temat na zupełnie inny odcinek. Mam nadzieję, że tego typu tabelka, choćby na początek marketingowo-analitycznej przygody, będzie dla Ciebie przydatna. Link do pobrania tego hipotetycznego przykładu znajdziesz w materiale do tego odcinka. Zachęcam, żebyś tam wszedł sobie ją pobrał. W razie jakichkolwiek pytań, jestem po drugiej stronie komentarzy. Ale dziś to wszystko. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć! Pamiętaj, mój drogi, marketingowo, sprzedażowy głos w Twoim domu. Wiecie, kto ma hasło katolicki głos w Twoim domu? Radio Maryja. Dlatego zawsze się śmieję, to jest program marketingowy głos w Twoim domu.